kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, w naszym studiu Marcin Społecznik, poznański aptekarz. Tak jak już powiedziałem, społecznik, który regularnie jeździ z pomocą humanitarną na Ukrainę. I Ukrainie dzisiaj będziemy rozmawiali. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Nie mogę się dodzwonić do moich znajomych w Lwowie. Nikt nie odbiera telefonów. Pomyślałem sobie, internet też. Że może dlatego, że po prostu nie ma tam prądu i nie mają jak się podładować. Nie wiem, czy pan ma kontakt na bieżąco z tym, co się dzieje na Ukrainie?
Tak, kontakt mamy na bieżąco, bo też część naszych przyjaciół, wolontariuszy też przyjeżdża do Poznania. Tu też się przeładowujemy. Wczoraj też pakowaliśmy jedno z naszych aut, które wraca na Charków i Bachmut. Natomiast rzeczywiście sytuacja jest skrajnie krytyczna. Nawet wolontariusze to potwierdzają, że tam, gdzie jeżdżą, tam, gdzie się udają, czyli do tej strefy szarej, gdzie wszyscy się pokazujemy i wraz z tą pomocą humanitarną, to, co jest najważniejsze, to brakuje wszędzie prądu. To, że nie ma tego internetu, to, że komórki nie działają, to jest temat poboczny, bo rzeczywiście ten kontakt jest bardzo, bardzo utrudniony. Lwów potrafi nie mieć prądu przez 12-14 godzin, łącznie z wodą i z ogrzewaniem, bo to też jest, trzeba podkreślać, ze względu na to, że mamy temperatury mocno ujemne.
Generalnie
na wschodzie. Więc rzeczywiście ten ostrzał tej infrastruktury strategicznej ma miejsce. Nie?
Doniesienia agencyjne to jest oczywiście sucha informacja, no i tak są wstrząsające, dlatego że informacje o tym, że nie ma prądu, ogrzewania, dostępu do wody, do komunikacji ma ponad 10 milionów Ukraińców. No więc jeżeli taka jest sytuacja we Lwowie, podobno też obwód kijowski, odeski, no to co się musi dziać na wschodzie Ukrainy, w Donbasie?
Wschód jest ciężki. My w tej chwili przygotowujemy się do wyjazdu aż do Bachmutu i zdajemy sobie sprawę z tego, że ten wyjazd jest ciężki, a zwłaszcza po zmroku, kiedy ulice po prostu są ciemne. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na jedno. Jeżeli te ulice są ciemne, jeżeli Kijów jest bez światła, duże miasta są też bez światła, obrzeża miasta, to też dochodzi do bardzo dużych ilości wypadków. Dlatego też będziemy uruchamiać, pozwolę sobie tylko jeszcze dopowiedzieć, będziemy uruchamiać taką akcję zbiórka odblasków, bo to jest, możemy zebrać bardzo dużą ilość tych odblasków i przekazać stronie ukraińskiej tam, gdzie będzie potrzeba, a zwłaszcza w tych obszarach nisko zurbanizowanych. Tak samo jak i u nas, tak samo i tam. Nie zawsze są ścieżki rowerowe, nie zawsze są te chodniki wytyczone w tych obszarach wiejskich, więc rzeczywiście tam będzie dochodziło i dochodzi do ogromnej liczby wypadków i do potrąceń i też do wypadków ze skutkiem śmiertelnym. No niestety, jest ciemno, nic nie widać, o godzinie 16-17 zapada zmrok.
No to możemy sobie wyobrazić, jak wygląda rzeczywistość mieszkańców ukraińskich miast, którzy poruszają się w ciemności. Spróbujmy to sobie zwizualizować. No i teraz wiemy, dlaczego te odblaski mogą po prostu zwyczajnie.
Dokładnie, czy też latarki, czy odblaski. Też zbieramy zawsze, teraz też zabieramy agregaty prądotwórcze, chociaż coś możemy pomóc w tych społecznościach lokalnych, tak żeby one chodziły, żeby każdy mógł przyjść. Tak samo będziemy teraz uruchamiać zupę dla pokoju w Charkowie, czyli wegańską zupę pod kinem Poznań, w naszym takim szczególnym miejscu Poznań i Charków.
Kino Poznań w Charkowie, to już kiedyś o nim
mówiliśmy. Tak jest, Poznań i Charków, przypomnijmy, że jestem miastem partnerskim, jak zawsze.
Przypominamy także panu prezydentowi Poznania.
Tak, bo rzeczywiście mi trochę tego brakuje. Jeśli pan o tym wspomniał, to ja powiem tylko jedną rzecz w ramach takiej dygresji, że brakuje mi tego, żeby prezydent Poznania pojawił się również w Charkowie, żeby spotkał się z tymi mieszkańcami.
Pan kiedyś taką akcję chciał uruchomić, Jacek idź z nami, pamiętam to.
Chyba ja bardzo chętnie, bardzo chętnie bym się przejechał z panem prezydentem, pomimo wszystko, bo to też jest ważne nie tylko dla nas, dla poznaniaków, ale przede wszystkim ważne dla Charkowian, bo oni też widzą w tym momencie, że nie zostali sami, że ktoś przyjeżdża, że ktoś o nich wspomina w tej Europie, że ktoś o nich dba, a że jesteśmy solidarni. Jest zima, jest ogrom rozczarowań również, bo ta pomoc humanitarna trochę też zwolniła. Pamiętajmy o tym, że są śniegi, drogi oblodzone. One nie będą odśnieżone. Nie łudźmy się, one w większości nie będą odśnieżone. Tam dojazd będzie bardzo, bardzo trudny i bardzo utrudniony, a zwłaszcza w kierunku Bachmutu czy w kierunku Chersonia. Dlatego mówię, uruchamiamy tę zupę. Przy każdej zupie za każdym razem będzie stał agregat prądotwórczy, że każdy, kto będzie chciał przyjść do nas, będzie mógł też również doładować sobie ten telefon czy doładować powerbanki.
To o to właśnie chciałbym też zapytać, co można dorzucić, bo taką listę widziałem, bo wy pakujecie samochody, które regularnie jeżdżą na Ukrainę.
Mamy ich coraz więcej.
Pojechał, zdaje się, wczoraj.
Pojechał wczoraj, jeden z naszych pojechał wczoraj, my wyjeżdżamy w niedzielę. Też zwiększyliśmy też ilość tych aut, mamy w tej chwili do dyspozycji 8 aut, które jeżdżą.
Caritas ukraiński taką listę podał rzeczy, które tam rzeczywiście w tej chwili najbardziej są potrzebne. I oczywiście o tych generatorach prądu już mówiliśmy, o powerbankach też, ale ciepła odzież to jest być
przede
może
przede wszystkim
rzecz,
która... to też ratuje życie, pamiętajmy.
Piecyki na drzewo, lekarstwa.
To są lekarstwa, ciepła odzież. Myślę, że ta odzież termiczna to jest najważniejsza rzecz, która jest w stanie uratować, bo nawet jeśli to ogrzewanie nie chodzi, jeśli to jest wyłączone, mieszkamy gdzieś w blokach. My sami mieszkamy w Charkowie, w blokach, w budynkach ostrzelanych i na przykład mamy tam stawione 4 kawalerki w ramach takiego porozumienia. Korzystają wolontariusze. To pamiętam, że statystycznie na jedno mieszkanie z 4 okien mamy tylko jedną szybę.
I to wszystko hula sobie na mrozie.
Są po prostu streczem zastreczowane te okna, ale też zobaczmy, w jakich warunkach
ogrzewania nie ma.
Nie ma.
Ogrzewania nie ma. A ukraińska zima jest pewnie jeszcze bardziej sroga. No
to jest
bardziej
dramat.
Na wschód, no.
To będzie dramat. Prawo dlatego też zachęcamy też miasto Poznań, tylko powiem ostatnie zdanie, miasto Poznań zachęcamy do jeszcze większego wsparcia, żeby te
transporty... To nie musi być ostatnie słowo, panie Marcinie.
Dlatego, myślałem, że...
Pan napisał przecież niedawno znowu kolejne pismo do władz Poznania, no właśnie do prezydenta Jacka Śkowiaka. Ja nieprzypadkowo o tym mówię, ponieważ prosi pan o to, żeby zintensyfikowali dialog z Charkowem i sprawdzili, jakie tak naprawdę potrzeby mieszkańców my, jako Poznań, możemy zaspokoić.
Tak, my jeździmy tam regularnie i my widzimy
ale
ten dramat.
Ale jesteście wolontariuszami, prawda?
Tak, my widzimy ten dramat, zrobić. Dlatego się zastanawiamy, dlaczego też miasto, jako też miasto takie partnerskie, nie robi albo robi naszym zdaniem trochę zbyt mało. Ja rozumiem, że te transporty powinny wychodzić częściej. Mamy też jarmark świąteczny. Ja ten jarmark obejrzałem w Poznaniu i zabrakło mi zwykłej puszki, że może by postawić z każdej strony jedną dużą puszkę. Poznaniacy się chętnie dzielą. Pamiętajmy, że każda złotówka, to nie chodzi o ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze mają biznesy, mają ci ludzie, którzy chcą przekazywać, ale każdy z nas chętnie by dorzucił tą złotówkę, przyniósł nawet świeczkę. Tak? Brakuje ogrom świeczek nam brakuje. Rzeczywiście można podgrzewać dania, już tym się nauczyliśmy, jak to robić, żeby na tealightach tak zwanych móc coś podgrzewać. Ci ludzie opatentowali różne już rzeczy, więc brakuje od najmniejszych do największych rzeczy. Ale jeżeli nawet każdy wrzuci tą do puszki złotówkę, to się uzbierają naprawdę miliony, a każdy chętnie będzie chciał się podzielić, bo każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak dramatycznie tam w tej chwili jest.
Ja nie mogę sobie odmówić tego, żeby pana nie zapytać o informację wczorajszą. Poznań ma podobno pomoc w odbudowie, nie Charkowa, ale Kijowa. Takie porozumienie zostało podpisane. Prezydent Jacek Jaśkowiak mówił o tym, że mają być to zaangażowane poznańskie spółki komunalne i prywatne przedsiębiorstwa. Takie porozumienie podpisano na Kijowskim Forum Inwestycyjnym, które odbyło się, no nie w Kijowie oczywiście, ale w Brukseli. Pomagać także mają w odbudowie Paryż, Rzym, Berlin czy Wilno.
Ja się cieszę, że takie porozumienie zostało podpisane, że w ramach tej solidarności społecznej po zakończeniu działań wojennych jesteśmy w stanie pomagać i będziemy odbudowywać, ale pamiętajmy również o mieście partnerskim i będę do tego wracał, dlatego że wzięliśmy odpowiedzialność. Jeżeli po prostu nie jesteśmy w stanie podołać tej odpowiedzialności, to powiedzmy to jasno. Jeżeli bierzemy za kogoś odpowiedzialność, to tak jak w związku. Na dobre i na złe. Kiedy było dobrze, kiedy mogliśmy się wymieniać kulturowo, to byliśmy koło siebie. Kiedy jest źle, ja oczekuję, że również będziemy koło siebie. I oczekuję tego, ja rozumiem, że pan prezydent bardzo lubi się z panem Kliczko, to widać po prostu, ale pamiętajmy, Charków jest troszeczkę dalej.
Tam 2000 kilometrów.
Tam naprawdę jest ciężko i niezmiernie myślę, że miło by było przed świętami charkowianom, żeby zobaczyć tak zwanego człowieka z zachodu, który nie zapomina, który pamięta, który jest empatyczny, który rozumie, że tam jest wojna, że tam umierają ludzie, że tam część ludzi zamarznie, bo jeżeli my im nie pomożemy, to oni nie dostaną tej pomocy.
Pan w tej chwili znowu wybiera się do...
Charków-Bachmut.
Charków-Bachmut, no to już bardzo blisko, to jest rzeczywiście Donbas taki klasyczny. Sprawdziłem na mapie, Bachmut to jest taka miejscowość gdzieś pomiędzy Ługańskiem a Donieckiem, czyli...
Tak, rzeczywiście jest tam ciężko, ale mamy tam zaprzyjaźniony szpital, więc mamy do dowiezienia partię najpotrzebniejszych opatrunków i leków, więc stąd padł wybór też na Bachmut. Ja też oczywiście nie będę ukrywał, staram się o to, żeby pozostać w Bachmucie jakieś do około 3 miesięcy, żeby też poznać struktura działalności apteki szpitalnej wojennej, dlatego że nikt z nas takich doświadczeń, czy w Poznaniu,
pan
czy w
Polsce... apteka spokojowa, tak.
Tak, i dlatego po prostu postanowiłem też zobaczyć, jak to funkcjonuje, żeby też się nauczyć tych rozwiązań, które dzisiaj... nasi bracia Ukraińcy prowadzili celem ratowania ludzkiego życia, ale też walki o własną i niepodległą ojczyznę.
I mam jeszcze taką jedną refleksję, dlatego że pan mówi o zupie rozdawanej, o innego rodzaju świadczeniach takich też dotyczących tych podstawowych potrzeb, ale przede wszystkim zaspokojenia głodu. A mamy świeżo 90. rocznicę wielkiego głodu na Ukrainie,
tak, Hołodomoru. Rzeczywiście.
I ta historia naprawdę bardzo mrocznie nam powraca w tym wszystkim, co się tam dzieje.
Zupa ma łączyć, zupa też... służy też dla nas, żeby budować taką społeczność, żebyśmy się czuli wszyscy, że jesteśmy tam razem, że razem przetrwamy i że razem to wygramy, tak? Bo samo nakarmienie tego człowieka, ale też trzeba pamiętać o jego duszy, mówiąc, że i dlatego my tutaj się spotykamy. Zawsze dyskutujemy, zawsze rozmawiamy, czy możemy pomóc, czy spróbować rozwiązać niektóre ludzkie dramaty i problemy. To właśnie ten cel tego spotkania, ale również to, jak tutaj pan wspomniał, no niestety, 90 lat i powraca temat głodu, tak? I to jest dramatyczna historia, z której nie do końca wyciągnęliśmy wnioski, ale ja się cieszę, że chociaż z II wojny wyciągnęliśmy wnioski takie, że dzisiaj jesteśmy solidarni, że solidarnie ramię w ramię bronimy tych, którzy nas potrzebują, tych, którzy zostali napadnięci.
To jeszcze jedno pytanie, bo mówimy o pomocy tam na miejscu, ale czy w związku z tą sytuacją, bo pytanie, jak długo ludzie mogą żyć bez prądu, bez wody, bez ogrzewania, bez dostępu chociażby do miejsc publicznych, no bo odcięcie od świata. Czy możemy spodziewać się, pańskim zdaniem, fali nowej uchodźców?
Ja myślę, że część ludzi na pewno, bo będą warunki dramatyczne. Jest bardzo też duży, też trzeba pamiętać o tym, że oprócz tego głodu i oprócz tego, że, bo to, że jest ciemno, to, że będziemy mieszkać w piwnicy, tak jak w Bachmudzie, bo nie ma innej możliwości, czy tam w Krematorsku, bo te ostrzały są seryjne, są cykliczne przede wszystkim, więc to człowiek jest w stanie przetrwać. To, że będzie musiał włączyć ten agregat, czy zrobić sobie jakieś tam formę ogniska, to też. Natomiast pamiętajmy o bardzo utrudnionej korzystaniu ze służby zdrowia. I to rzeczywiście jest dramatyczne, a zwłaszcza dla dzieci, dla osób starszych, dla tych, którzy potrzebują naszej największej uwagi. Też nie wspominajmy o zwierzakach. Natomiast na pewno część ludzi, pomimo tego, że nie chciała opuszczać, bo ci, którzy chcieli opuścić kraj i gdzieś mieli różne obawy też o swoje życie, o swoich bliskich, to oni już przyjechali. Natomiast ta kolejna fala to będzie kolejna fala takich ludzi z dramatem, z ogromnym dramatem i ogromną, moim zdaniem, tęsknotą za powrotem na Ukrainę.
Na razie jeszcze tego ruchu na granicach wzmożonego nie ma, no ale pewnie najbliższy.
Jeżeli przyjdzie minus 20, minus 30, to on będzie i rzeczywiście musimy się na to szykować, więc dlatego te punkty pomocowe nadal będą musiały funkcjonować, nadal będą musiały pomagać i nawet nie wiem, czy nie zidentyfikować po prostu swoich działań, patrząc na to, co się dzieje na Ratajczaka, to rzeczywiście w Poznaniu jest taka potrzeba coraz większa.
Marcin Staniewski, działacz społeczny, który jeździ z pomocą humanitarną na Ukrainę, gościł w Poranej Rozmowie.
Bardzo dziękuję.
Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.